Dopo gli arbitri, i grandi vecchi, le nocchiette, entrano dunque anche le notizie di calciomercato, in grado secondo Moratti di condizionare i giocatori. La tesi morattiana in effetti ha avuto riscontro quest'anno in un paio di occasioni, quando Muzzi, dato ormai già in partenza per Torino, fallì un rigore all'ultima d'andata contro la Juve sullo 0-0. Errore ripetuto 11 giorni dopo da Doni in Coppa Italia, sempre contro la Juve e sempre sullo 0-0, anche lui distratto forse dalle sirene bianconere. Va considerato comunque che, stando alle rubriche specializzate, almeno 10 giocatori al giorno sono lì lì per indossare la maglia della Juve. E questo probabilmente hanno detto Moggi e Giraudi in una telefonata amichevole al presidente interista. Nel dubbio però, se daranno un rigore al Piacenza, forse è meglio che non lo tiri uno.
Un pezzo di nazionale dunque se n'è andato. Il campo di San Siro lascia in eredità Gianluca Pessotto la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Addio al mondiale e Trapattoni deve fare i conti con una serie di giocatori provati in questa stagione da gravi infortuni: da Nesta a Vieri, da Montella a Inzaghi, da Ambrosini a Maldini. Un altro protagonista lascia invece tutti a bocca aperta per i suoi tempi di recupero eccezionali. Questo l'allenamento di oggi sostenuto da Roberto Baggio a Bologna presso il centro che lo ha curato in questi mesi. A distanza di soli 77 giorni dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, potrebbe addirittura scendere in campo domenica con il Brescia contro la Fiorentina.
Non so però cosa faremo. Di sicuro vado.
Alle 17:34 un piccolo aereo da turismo si schianta sul Pirellone, il grattacielo simbolo di Milano. Subito si materializza l'incubo di un attacco terroristico. Tre piani sventrati, scene che ricordano altri scenari tristemente noti. Poi la situazione va chiarendosi. Dalla torre di controllo di Linate arriva la conferma che il pilota, un 75enne, aveva lanciato l'SOS. L'ipotesi dell'incidente prende forma, si definisce anche il bilancio. Tre morti e una ventina di feriti. Attivata l'unità di crisi, scattata la massima sorveglianza aerea. Anche Bush in contatto con l'Italia. Buonasera, benvenuti al TG5. La notizia del giorno è di quelle forti che hanno tenuto il nostro paese, ma anche altri paesi, anche l'America, con il fiato sospeso. Poco prima delle 18 un piccolo aereo da turismo è andato a schiantarsi contro il Pirellone, il grattacielo di Milano, la sede della regione Lombardia. E poi piano piano la situazione si è chiarita. Vediamo le immagini in questo momento appunto dal grattacielo Pirelli. Il pilota di questo piccolo monomotore da turismo ha lanciato un SOS all'aeroporto di Linate. Pare che ci fossero problemi al suo carrello. Non si sa poi per quale motivo si è diretto verso il centro abitato, quindi in una zona dove il volo è assolutamente vietato.
Godzina 17:15. Nad stolicą Lombardii świeci piękne wiosenne słońce. Ten bezchmurny dzień za pół godziny ma zmienić się w jeden z najbardziej szokujących momentów w historii Mediolanu. Za pół godziny oczy całego świata będą zwrócone na Półwysep Apeniński, gdzie w całym kraju wybuchnie panika spowodowana strachem przed powtórką z wydarzeń z Nowego Jorku. Wydarzenie to odbije się echem na całym świecie. Ludzie z całego świata zaczną uciekać z wysokościowców. Biura ochrony rządu będą postawione w stan gotowości. Lotniska zostaną zamknięte, a ruch lotniczy po raz kolejny zostanie zawieszony. Urodzony w 1935 roku, Luigi Marco Fasulo, pilotujący samolot, z początku traktował lotnictwo jako hobby. Po przejściu na emeryturę postanowił związać się z lotnictwem zawodowo, wykonując szereg zleceń na terenie całej Europy. Fasulo zaczął transportować towary oraz zabierać pasażerów. W efekcie 18 kwietnia 2002 roku posiadał już 5000 wylatanych godzin. Jest to nalot, którego nie powstydziłby się pilot rejsowy. Tym razem jednak nie znalazł się na lotnisku w Szwajcarii z powodów zarobkowych. Pilot przed startem przekazuje kontroli lotów, że jego celem jest mediolańskie lotnisko Linate, gdzie miał zatankować samolot po niższej niż w Szwajcarii cenie, po czym miał wrócić na inne pobliskie szwajcarskie lotnisko. Do momentu wkroczenia w terytorium powietrzne Włoch, komunikacja z pilotem przebiegała podręcznikowo. 17:33. Zaledwie 18 minut po starcie pilot jest już na zachodnich przedmieściach Mediolanu. W raporcie opisującym zdarzenie śledczy uznali, że w tym momencie zaczęło dziać się coś niepokojącego. Luigi Fasulo zaczyna się gubić, a jego nawigacja zaczyna robić się niedokładna. Z rozmowy pilota z wieżą lotniska Linate wychodziło na to, że pilot chciał lądować na lądowisku dla śmigłowców. Najlepiej problemy z komunikacją z pilotem oddaje jego dialog z wieżą lotniska Linate, kiedy to zdziwiony kontroler zapytał pilota, czy leci on helikopterem czy samolotem, na co ten mu nie odpowiedział. Dopiero za trzecim razem Szwajcar odpowiedział, że leci Rockwellem 112. W tym momencie kontroler nakazuje pilotowi oblecieć Mediolan i skierować się bezpośrednio na przeznaczony dla niego pas. Pilot skręca jednak w stronę Mediolanu. Kontroler, zauważając błąd pilota, chce naprowadzić go na dobrą ścieżkę. Wtedy to Luigi Fasulo zgłasza problemy z podwoziem i wyłącza transponder, przez co znika z radaru wieży lotniska Linate.
As Milan residents tried to make sense of the tragedy, rescue workers started the clear-up operation inside the 30-story Pirelli building. The impact gutted the 25th and 26th floors, causing walls and ceiling to collapse and throwing glass and debris across offices.
Gdy opadł już kurz, minęła doba i okazało się, że nie jest to żaden atak, śledczy mogli rozpocząć pracę. Opinia publiczna już chciała wydać wyrok. W końcu, jak można przypadkiem wlecieć w najwyższy budynek w mieście? Zwłaszcza w taki, wokół którego jest tylko niska zabudowa. Wielu polityków również uważało, że nie jest to przypadek. Wkrótce na jaw wychodzą problemy pilota. Luigi Fasulo chwytał się w przeszłości wielu zawodów. Można śmiało powiedzieć, że był odważnym przedsiębiorcą, lubiącym ryzyko. Pieniędzy dorobił się na handlu samolotami. Pod koniec życia zajął się również przemytem dzieł sztuki. Bardzo lubił hazard. Na miesiąc przed katastrofą zgłosił władzom, że został oszukany na dzisiejsze ponad 5 milionów złotych, zgłaszając również zniknięcie z jego konta ponad 500 000 złotych. Pieniądze wyłudził od niego międzynarodowy gang, gwarantując podwojenie kapitału w zaledwie rok. Według syna pilota to był właśnie powód, dlaczego jego ojciec wleciał w wieżowiec Pirelli. Przyjaciel pilota rozmawiał z nim dzień wcześniej, gdzie Luigi Fasulo miał mu powiedzieć, że to koniec, okradli go do zera. Wszystko to składa się w jedną całość. Zdesperowany Luigi Fasulo postanowił zakończyć życie w spektakularny sposób. W taki, aby cały kraj dowiedział się, że powodem jego tragedii byli oszuści. Jednak śledztwo trwało dalej. Z zeznań świadków oraz oględzin tego, co zostało z samolotu, wynikało na to, że w ostatniej chwili pilot chciał uniknąć zderzenia, skręcając oraz dodając mocy. Robiąc to, powinien chcieć uniknąć zderzenia, co obala teorię, że chciał trafić wieżowiec. Jeśli chciał spektakularnie odebrać sobie życie, aby wszyscy zwrócili uwagę na oszustwo, którego padł ofiarą, to po co miałby nawet udawać, że w ostatniej chwili chce uniknąć zderzenia, pozorując wypadek? Może rozmyślił się w ostatniej chwili, widząc przed sobą wieżowiec Pirelli? Czy jest możliwe, aby pilot wleciał nieumyślnie w ówczesny jedyny wieżowiec w Mediolanie? Muszę was zaskoczyć, ale teoria o tym, że to był nieszczęśliwy wypadek, została uznana za oficjalną przyczynę tej katastrofy. Wróćmy do momentu, kiedy pilot jest już na przedmieściach Mediolanu i zaczyna popełniać błędy w rozmowie z kontrolerem ruchu lotniczego. W momencie, gdy kontroler nakazuje mu oblecieć Mediolan, aby znalazł się w kierunku pasa lotniska Linate, pilot skręca w kierunku Mediolanu. Jest to zarówno błąd pilota, jak i wieży. Kontroler uznał, że pilot zna podejście na to lotnisko i będzie wiedział, jak ma zawrócić. Fasulo jednak nigdy nie lądował z tej strony lotniska i poleciał z drugiej strony, tracąc lotnisko z pola widzenia. Kontroler, gdy zauważył na radarze, że pilot oddala się od lotniska, zapytał go, czy oblatuje lotnisko z drugiej strony, na co nie dostał odpowiedzi. Pytając jeszcze raz, usłyszał zdyszanego pilota, który powiedział mu, że ma problemy z podwoziem i próbuje go rozwiązać. Łatwo wywnioskowano, że w tym momencie Fasulo intensywnie szukał w instrukcji samolotu, jak powinien postąpić. Aby przejrzeć instrukcję, ustawił autopilot przed siebie. W tym samolocie autopilot nie reguluje wysokości samolotu, a jedynie jego pozycję w poziomie, przez co pilot nadal musiał jedną ręką sterować maszyną. Mimo to pilot nie musiał panikować. Leciał nad płaskim Mediolanem. Wystarczyło utrzymać się w powietrzu. Pilot ustawił samolot w stronę Szwajcarii. Z pewnością nie chciał już lądować we Włoszech, po zgłoszeniu problemów z podwoziem. Jego maszyna nie była w dobrym stanie, co zostałoby sprawdzone po awaryjnym lądowaniu. Pilot zaczął odpowiadać nie na swoje wezwania, wprowadzając spore zamieszanie nad mediolanskim niebem. Później z niewyjaśnionych przyczyn znika z radarów, albo z powodu zakłóceń, albo sam umyślnie lub nie wyłączył transponder. Było już przed 18:00, powoli zachodziło słońce, w kierunku którego leciał samolot. Oślepiony pilot szukający odpowiedzi na problemy z podwoziem nie widzi, że z prędkością 200 km na godzinę zbliża się do 127-metrowego wieżowca Pirelli. Jak było w rzeczywistości? Czy Luigi Fasulo odebrał sobie życie, czy też mieliśmy do czynienia z niefortunnym przebiegiem zdarzeń? Mimo że oficjalnie za powód katastrofy podano niezdolność pilota do zarządzania przebiegiem ostatniej fazy lotu w sytuacji kryzysowej, to nie brakuje opinii, że odpowiedź jest tuż za rogiem. W rzeczywistości już nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Z jednej strony faktycznie opis przebiegu wydarzeń może wskazywać na wypadek. Z drugiej strony jednak mały samolot pilotowany przez osobę, która właśnie straciła dorobek życia, wlatuje w sam środek jedynego wieżowca w mieście.